Dzisiaj odwiedzamy Fundację Przyjaciele Czterech Łap. Fundacja mieści się w Rokitnie w gminie Nowogródek Pomorski. Szefem fundacji jest pani Justyna Klimek. Kiedy się zaczęło pani zainteresowanie dobrostanem zwierząt, tak to ujmę, i kiedy pojawiła się fundacja?
Pojawiła się bardzo dawno, dlatego że ja przeprowadziłam się tutaj z Piaseczna pod Warszawą i wcześniej działałam aktywnie jako wolontariuszka w schronisku warszawskim, w azylu pod Psim Aniołem, który serdecznie pozdrawiam. I jak przyjechałam tutaj, to naturalną potrzebą była taka kontynuacja tego tematu, ponieważ na tym terenie nie było żadnej organizacji działającej, to postanowiłam założyć ją samodzielnie. Okazało się, że w samym Barlinku, który w zasadzie okazał się takim miejscem, gdzie jest najwięcej aktywnych osób, i to nie tylko w temacie prozwierzęcym, ale tak w ogóle społecznie, było najłatwiej mi znaleźć osoby, które zechciałyby ze mną współpracować. I tak to się zaczęło w 2008 roku.
No ale żeby założyć fundację, potrzebna jest jednak grupa ludzi. Musiała pani w jakiś sposób te osoby do siebie przyciągnąć. To nie były pewnie plakaty na mieście.
Nie, to była seria prywatnych spotkań. W ogóle tak naprawdę zarzewiem tego wszystkiego było spotkanie sąsiadki. Mieszkam w małej wiosce, w której jest naprawdę 20 numerów, 20 domów. Moja sąsiadka tworzyła już wtedy gospodarstwo psie spokojnej starości dla psów. No, na tylu mieszkańców spotkać sąsiadkę, która zajmuje się takim tematem, to naprawdę trzeba mieć szczęście. I ponieważ ona już była dłużej tutaj, ona z kolei przeprowadziła się z Berlina, to we dwie znalazłyśmy jeszcze trzecią osobę, z którą założyłyśmy fundację i stopniowo powiększałyśmy grono.
No rzeczywiście, spotkanie niezwykłe, jedna pani z Berlina, druga z Warszawy de facto, więc mogłyście się spotkać tylko w Berlinku, rzeczywiście. Chciałem zapytać o zwierzęta, bo w takich miastach jak no, chociażby Berlinek, Piaseczno, Myślibórz, pewnie tych zwierząt jest zdecydowanie mniej, tych, które potrzebują pomocy, od takiego miasta jak Warszawa czy Berlin?
Pewnie gdyby to porównać jakoś procentowo, to ilościowo, to pewnie tak. Natomiast z kolei w większych miastach jest więcej organizacji, które są gotowe świadczyć im pomoc, nieść im pomoc. Tutaj to wszystko, jak zaczynałyśmy fundację, naprawdę było w powijakach. Nawet przecieranie śladów, szlaków z gminami po to, żeby oni wiedzieli, jak się zachowywać, gdy znajdą wałęsające się zwierzę, lub żeby mieli chociażby świadomość, że istnieje taka grupa zwierząt jak wolnożyjące koty. To trochę takich edukacyjnych działań wymagało.
Proszę poopowiadać o tych początkach. Mówi pani, że musiała pani przecierać szlaki. Jak to wyglądało na początku? Jaki był odbiór pań obu?
Ja myślę, że dzięki temu, że byłyśmy bardzo zdeterminowane, to początkowo byłyśmy pewnie postrzegane jako takie ekoświry, może trochę. Pojawiałyśmy się na sesjach rady gminy. Ja wtedy nie pracowałam jeszcze w pełnym wymiarze godzin, więc miałam na to czas. Bywałam na wielu radach, na komisjach finansów, tych, które decydują o przydzielaniu funduszy na cele społeczne. No i w końcu wydeptałyśmy sobie ścieżkę najpierw w Barlinku właśnie. Tutaj władze gminy były najbardziej przychylne naszym pomysłom. Podpisaliśmy i stale co roku podpisujemy umowę o współpracy przy okazji realizacji zadania publicznego, jakim jest między innymi, a może przede wszystkim, sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących w mieście. My już ze swojej strony opiekujemy się tymi zwierzętami, które są powypadkowe, bo miasto nie zapewnia wystarczających funduszy, natomiast nam już zbieranie funduszy idzie coraz łatwiej. Z Myślibórzem do tej pory nam się nie udało wypracować takiej stałej współpracy, jakiegoś schematu działań, ale doraźnie jakoś nam udaje się podejmować jakieś wspólne działania. Nie jest to systematyczne, tylko właśnie raczej w charakterze doraźnym. Podobnie z Lipianami. Cóż więcej. Myślę, że teraz od 2-3 lat jest taki czas, kiedy gminy same się zwracają do organizacji prozwierzęcych, żeby współpracować przy realizacji ustawy o ochronie zwierząt i no, są zobowiązani do tego, by taki program także na terenie swojej gminy realizować.
Ja uparcie wracam do początków, bo to jest jednak dla mnie wyjątkowo interesujące. Mówiła Pani o spotkaniu z drugą osobą, też tak rozumiejącą zwierzęta czy potrzebę dobroci dla zwierząt, zabiegania o ich dobrostan. I co było potem? Potem, rozumiem, było więcej osób, powstała fundacja i no właśnie, bo to nie przekłada się od razu na sukces, na tak jak Pani mówi, porozumienie z gminami. Nie od razu było pewnie miejsce dla tych zwierząt. To wszystko trzeba było wychodzić, załatwić?
Tak, zdecydowanie. Tutaj w Berlinku bardzo nam pomogła, zdaje się, że ówczesna szefowa bratka zresztą, pani Zosia Sobczak, która też jakby ogarniała koty w Berlinku, wolnożyjące koty i te, które wymagały pomocy. I ona była właśnie jedną z pierwszych członkiń naszej fundacji. Ona nam trochę poprzecierała szlaki, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy, ponieważ oprócz tego, że jest społeczniczką, to także w sferze biznesu ma różne znajomości, więc myślę, że tutaj bez jej pomocy to by się też nie powiodło. To nie były jakieś duże pieniądze, natomiast były. No, na początku w ogóle o jakiekolwiek środki naprawdę jest trudno. Póki nie mieliśmy właśnie możliwości zbierania 1% podatku, było nam naprawdę ciężko, żeby mieć płynność finansową, żeby móc robić rzeczywiście to, na co miałyśmy zakusy, że tak powiem.
No to teraz o tych zakusach. Ja rozumiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Na początku z jakim celem powstała fundacja i jak te cele się rozrastały?
Od samego początku naszym głównym celem było ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich systematyczną sterylizację i kastrację. I to było od początku, skala rosła. Bardzo szybko nawiązaliśmy współpracę z miejscowym lekarzem weterynarii, Danielem Figlem, który po kosztach naprawdę wykonywał te zabiegi. No i apetyt już nam wzrósł, ponieważ trafiliśmy na dwa takie miejsca, gdzie było bardzo dużo zwierząt w jednym miejscu wymagających sterylizacji i kastracji. To wymyśliliśmy, że te zabiegi nie mogły odbywać się w gabinecie. Zwierzęta były dzikie, odbywały się po prostu w warunkach polowych, że tak powiem. I Daniel wymyślił ze swoją żoną, że potrzebujemy sterylobusu. I to był pierwszy nasz taki milowy krok. Udało nam się pozyskać fundusze ze środków FIO, czyli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, na zrealizowanie tego projektu. Sterylobus jest teraz własnością gabinetu, natomiast my mieliśmy możliwość sfinansowania w nim chyba 300 zabiegów sterylizacji dzięki temu projektowi. Oprócz tego pozyskać wolontariuszy, bo ten projekt też był skierowany na pozyskanie nowych osób do organizacji. Przeprowadzenie wielu spotkań, zwłaszcza na wsiach, takich edukacyjnych, by ludzie wiedzieli, że to nie jest nic strasznego wysterylizowanie swojego zwierzaka, że wielokrotnie, najczęściej wychodzi to z korzyścią dla niego. I to był taki właśnie duży, duży krok.
Dobrze, że Pani o tym wspomniała, bo miałem zapytać, wracając jeszcze uparcie do początków, przecieranie ścieżek do urzędników, w końcu mniejszy lub większy sukces, bo Berlinek tak, Myślibórz, jak słyszę, nie do końca. A jak przyjęto Was, no właśnie, wśród społeczności lokalnych? Pewnie w mieście inaczej, na wsi też inaczej.
Tak. Na wsiach to właściwie widzę teraz zmianę nawet na przestrzeni tych 12 lat. Z początku mieszkańcy wsi, oczywiście uogólniając, trafiali się tacy, którzy nie śmiali się z nas, natomiast ogromna większość wyśmiewała nasze pomysły, że w ogóle przychodzi nam do głowy, żeby edukować ich odnośnie zwierząt. Natomiast teraz już od dobrych 5 lat widzę ogromną zmianę. Chyba poszło też trochę pocztą pantoflową, że warto jednak zająć się, poświęcić trochę uwagi, chociażby właśnie wysterylizować zwierzę, bo później ono wymaga mniej uwagi i staje się mniej kłopotliwe dzięki temu na przykład. Widzę ogromny postęp. Myślę, że to nie jest tylko na skutek naszych działań, ale też ogólnie rosnącej świadomości, kampanie społeczne pojawiają się w telewizji. To jest widoczne naprawdę.
A potrzeba chociażby sterylizacji i kastracji ciągle jest taka sama? Liczba tych zwierząt, które trzeba by poddać takim zabiegom, jest wciąż podobna?
Myślę, że tak. Choć mówiąc kolokwialnie, barlinek mamy ogarnięty, to ościenne miejscowości zaczynają się odzywać. Miasteczka takie jak Pełczyce, Choszczno. I to bardzo dobrze, bo okazuje się, że tam jeszcze nie było takiej świadomości, ludzie nie dostrzegali takiej potrzeby, a teraz ją widzą i zgłaszają się. Także jeżeli chodzi o wysokość albo liczebność finansowania zabiegów sterylizacji i kastracji, ona jest chyba nawet rosnąca.
No to rzucę taki temat schroniska.
Przyznam, że mieliśmy taki pomysł, żeby założyć schronisko, ale wiemy, że to już jest praca na pełen etat, że nic nie jest już równie ważne jak utrzymanie w dobrej kondycji tych zwierząt, które już są pod opieką i w zasadzie, gdy się otworzy schronisko, już się nie wynurza nosa poza nie. A nie do końca w tym upatrujemy swoją misję. Wiemy, że w Gorzowie jest dobrze funkcjonujące schronisko, bardzo dobrze zaopiekowane zwierzęta, w tej chwili też prowadzone przez organizację NGO, więc myślę, że tutaj nie ma takiej potrzeby. Jest też schronisko w Modolinie, w Choszcznie, one dosyć dobrze funkcjonują, więc nie musimy tutaj na tym polu działać. Natomiast koncentracja na pozyskiwaniu duszyczek do sterylizacji i kastracji, edukowaniu, to jest to, co chcemy robić.
Chciałem zapytać o przyszłość, a pani właściwie już odpowiedziała w tym momencie. To zapytam, czy jeśli wam się uda w jakiś sposób wyedukować tutaj lokalną społeczność i, jak pani powiedziała, ogarnąć może już niekoniecznie ten barlinek, tylko powiedzmy sąsiednie miejscowości, to co wtedy? Bo właściwie to zostanie wam ekspansja terytorialna, sięganie gdzieś w inne rejony.
Ta ekspansja już jest, dlatego że finansujemy zabiegi nie tylko tutaj z okolic, zabiegi sterylizacji i kastracji, ale także z Polski, z różnych miejsc. Natomiast pole do działania jest wielkie, dlatego że chociażby opieka nad kotami wolnożyjącymi w miastach to jest nadal partyzantka. Nie ma ładnych miejsc, gdzie koty mogłyby być dokarmiane. Można zorganizować kocie przystanki estetycznie ładne, takie, które będą nie tylko wygodne dla kotów i ich karmicieli, ale także będą ozdobą osiedla na przykład. Myślę, że edukacja cały czas. Poza tym gdzieś tam nam jeszcze chodzi po głowie stworzenie takiego domu kota, ponieważ koty nadal jest problem, żeby w schroniskach nie ma miejsc dla kotów. Zazwyczaj w Choszcznie to jest jedyne miejsce chyba, które znam, gdzie jest kociarnia. To jeszcze jest przedsięwzięcie do zrealizowania. Natomiast wiem, że gdy otworzymy ją, to musimy bardzo się pilnować, ograniczać, bardzo szybko ustalić sobie limit miejsc w tym miejscu i pilnować się, by go nie przekroczyć, bo to jest naprawdę bardzo łatwo utonąć, tak jak w schronisku mniej więcej.
Te działania, o których pani mówi, to jednak działania kosztochłonne, czyli fundacja musi sięgać po spore środki, żeby sobie poradzić się z zadaniami, które przed sobą postawiła. Z czego fundacja finansuje swoją działalność?
Głównym trzonem naszego budżetu są środki pozyskane dzięki 1% podatku. To naprawdę jest główny trzon. Natomiast staramy się wyszukiwać też różne projekty, które możemy realizować i finansować nasze działania z nich. Teraz na przykład będziemy starać się o pieniądze z funduszy norweskich. To jest, zdaje się, Aktywni Obywatele, tak się nazywa przedsięwzięcie. No ale to jest powiedzmy i tak porównując ze środkami z 1%, naprawdę stosunkowo niewielkie pieniądze. Nie uczestniczyliśmy do tej pory, natomiast myślę, że tak, że to jest jeszcze pole, w którym możemy trochę zawalczyć o fundusze, między innymi program Społecznik. Tak, to są pieniądze, po które jeszcze można sięgnąć. Nie wspomniałam o bardzo ważnym źródle, którym są prywatni darczyńcy, tak po prostu. Mamy, myślę, że w tej chwili kilkadziesiąt osób, które systematycznie nas wspierają finansowo.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.